zbliżamy się do Bramy Grodzkiej i zaraz wejdziemy na Stare Miasto.
Tak, wejdziemy w to miejsce, które było powszechnie dostępne dla uczestników lubelskiego Sejmu. Tylko nieliczni mogli przekroczyć Bramę Grodzką, żeby dostać się na zamek w tym czasie. Sama nazwa Bramy Grodzkiej, jak i ulicy Grodzkiej, wskazuje, że jest to ciąg komunikacyjny w kierunku grodu dawnego, czyli zamku. Jest to dla wielu może mylące, bo do Lublina przylgnęło takie określenie Kozi Gród. No ale właśnie musimy rozróżnić dwa obszary, dwa płuca ówczesnego sejmowego Lublina, mianowicie zamek z podzamczem, które podlegały prawu ogólnemu i właśnie to miejsce, do którego teraz weszliśmy, przekroczyliśmy tę granicę, czyli miasto lokacyjne, którego funkcjonowanie oparte było na dokumencie z 1317 roku księcia Władysława Łokietka, bo wtedy jeszcze księcia krakowsko-sandomierskiego. I oczywiście to miejsce rządziło się już innym prawem, prawem magdeburskim, z tym, że nasze miasto to nie było tylko miasto w murach, ale również jego przedmieścia. Wspomniany przed chwilą Czwartek, możemy dodawać kolejne, przede wszystkim przedmieście krakowskie, a także Żmigród i przedmieście lwowskie, o którym już wcześniej wspominałem, bo to ten teren, z którym związany jest Słomiany Rynek.
Dokąd teraz zmierzamy?
Zmierzamy teraz na rynek. Oczywiście na rynku znajdował się od dawna ratusz. No jakby nie patrzeć, ówcześni rajcowie miejscy określali w dużej mierze to, co w Lublinie może się zdarzyć. Oczywiście wójt też miał jeszcze pewne kompetencje. I skoro do Lublina ściągnęło tak wiele różnych osób, to na pewno w bardzo radykalny sposób wywarło to wpływ na życie mieszkańców miasta przez co najmniej kilka miesięcy. I też bardzo ciekawe jest to, z jakich powodów Lublin, bo nie chcę powiedzieć tylko miasto Lublin, tylko mówiąc Lublin mam na myśli i zamek, i miasto, został wybrany na miejsce Sejmu. Mówi się o tym, że jest położony i słusznie między Krakowem a Wilnem, mniej więcej w 1/3 odległości, ale był też powód taki bezpośredni. Mianowicie Litwini zgodzili się na wspólny zjazd w celu zawarcia unii z pewnym wyprzedzeniem. To o tym się często zapomina, ale to był cały proces. Uzgodniono, a między innymi decyzję w tej sprawie, jak to wszystko ma przebiegać, podejmowano na Sejmie Grodzieńskim. Zdecydowano, że to spotkanie sejmowe będzie w Parczewie, miasto, które również niegdyś było powiązane z Zamkiem Królewskim, na Szlaku Jagiellońskim w kierunku Brześcia, lub Liwie, który z kolei otwierał drogę do Warszawy. To były najbardziej przygraniczne położone ośrodki, no ale tak się złożyło, że tuż przed terminem obydwa ośrodki zostały spalone. I król, wiedząc, że spotkanie sejmowe będzie w zimie, wiedząc, że potrzebne jest zakwaterowanie i wyżywienie, zdecydował się właśnie na Lublin, nieco dalej położony od granicy w stosunku na przykład do Parczewa, ale znany już z sejmów i zjazdów wcześniejszych, dogodnie położony i rzeczywiście Lublin sprostał temu zadaniu.
Mieliśmy szczęście.
Tak, tak. Niektórzy do tej pory nam, lublinianom, to wypominają. No ale takie było zrządzenie opatrzności. Natomiast myślę, że ten plac targowy, handlowy, jakim również jest rynek, to też było bardzo ważne miejsce w czasie Sejmu. No, coś trzeba było kupić, żeby coś zjeść. Myślę, że można przyjąć, to jeszcze wymaga pewnych badań, ale że można przyjąć, że uczestnicy Sejmu w czasie, gdy tutaj przebywali, dwukrotnie natrafili na pełny lubelski jarmark i w końcówce być może zaczęli jeszcze razem z mieszkańcami korzystać z dobrodziejstw targu rocznego, bo stąd pochodzi to określenie jarmark, przed wyjazdem. Dobrze by było, żebyśmy również odwiedzili, właściwie to jest taki punkt żelazny, kościół i klasztor dominikanów, dlatego że 1 lipca 1569 roku król wraz z orszakiem przejechał z zamku właśnie do kościoła dominikanów, żeby złożyć dziękczynienie Panu Bogu za doprowadzenie do końca tego postanowienia o pełnej unii Polski z Litwą, a przypomnę, że cała sprawa ciągnęła się de facto od roku 1386, a nawet 5, i od tego aktu w Krewie i wyboru rok później właśnie Jagiełłę tu w Lublinie jako takiego pretendenta do tronu polskiego oficjalnego, to na zjeździe rycerstwa się stało. I jak policzymy do roku 1569, kolejne również przywołując wydarzenia, unię i tak dalej, i nawet starania w czasach Zygmunta Augusta znacznie wcześniej podejmowane, i to zresztą z obu stron, to okaże się, że to rzeczywiście król miał świadomość, jak wielkie dzieło zostało dokonane. I tutaj chciałbym oczywiście przede wszystkim zwrócić uwagę, że król Zygmunt August starał się połączyć potrzeby na równi. I to zresztą w jego dokumentach wprost występuje. Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a z pochodzenia był rodu litewskiego. I w ten sposób patrząc na Zygmunta Augusta, który co prawda był oczywiście w znaczącej mierze spolonizowany, ale będziemy odkrywać, że on działał na rzecz obu stron i podejmował decyzje zarówno jako król polski, jak i wielki książę litewski. I właśnie 1 lipca w godzinach wieczornych, jak napisali świadkowie, ex castella, czyli z zamku, przejechał do kościoła dominikanów i odbyło się kolejne, ale teraz już po zawarciu Unii Lubelskiej, nabożeństwo dziękczynne. Takie nabożeństwa były już wcześniej, ale jeszcze przed zawarciem Unii. Natomiast po zawarciu było jedno tak wielkie właśnie w kościele dominikanów.